Szczęście. To pytanie, które nurtuje nie tylko psychologów i filozofów, ale zapewne każdy z nas w życiu codziennym zmaga się z tymże zapytaniem. Czym jest szczęście, jak je osiągać dzisiaj? To będzie tematem webinaru Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS, a o szczęściu będę rozmawiać z moim gościem, Maciejem Frasunkiewiczem, psychologiem, ekspertem w zakresie promowania i edukowania w zakresie osiągania szczęścia w relacjach rówieśniczych, rodzicielskich i zachowaniach społecznych. Dzień dobry, Macieju.
Dzień dobry.
Przypominam Państwu, dla tych, którzy jesteście z nami po raz pierwszy, że z prawej strony ekranu znajdujecie okienko czatu, w którym możecie zadawać pytania już od teraz. Ja część z tych pytań przeczytam i zadam naszemu ekspertowi. Mam nadzieję, że ekspert udzieli odpowiedzi. Ale zacznę od swojego pytania. I korci mnie bardzo, żeby zapytać Cię, Macieju, jak być szczęśliwym. I że Ty mi wtedy dasz taką receptę, ja sobie wyciągnę notesik, zapiszę 1, 2, 3 i ja to szczęście wyjdę z webinaru i osiągnę. Natomiast rozumiem, że jest to niemożliwe i swoje nadzieje powinnam schować na czas trwania tego webinaru.
No prawdopodobnie potrzebowalibyśmy książkę o wielkości mniej więcej takiej jak komputery na samym początku ich istnienia.
Słuchaj, gwarantujesz sukces, to możemy tu zostać tak długo, aż tą książkę napiszemy. Natomiast gdybyśmy mieli podzielić sobie te pytania na pewne części, które może gdzieś podpowiedzą nam, w jaką stronę zmierzać. To Eurypides powiedział, być szczęśliwym, tego trzeba się nauczyć. Zastanawia mnie, czy to jest tak, że my to szczęście osiągamy, mamy i trzymamy je już na zawsze ze sobą, w sobie? Czy jest to tak, że my co jakiś czas potrafimy to szczęście uchwycić, złapać, posiąść na chwilę, a następnie puścić i trzeba je łapać od nowa?
Myślę, że szczęście polega trochę na takim stworzeniu i pielęgnowaniu pewnego rodzaju systemu wartości i przekonań, które mamy. Szczęście może być według definicji rozumiane dwojako, albo jako przeżywany w danym momencie stan. To jak się czujemy, to że nie wiem, ktoś nam, coś się wydarzyło fajnego w naszym życiu, zdaliśmy jakiś ważny egzamin, ktoś nam powiedział komplement, dał jakiś prezent, tak? To są takie momenty, kiedy odczuwamy zadowolenie i mamy wrażenie, że tak jesteśmy szczęśliwi. Albo ktoś nas zabiera na jakąś fajną wycieczkę, o której sobie wymarzyliśmy, tak? Natomiast to są takie wydarzenia, które za jakiś czas się skończą, tak? Bo przeżyjemy to przez jakiś czas, później ewentualnie możemy sobie przypomnieć za pomocą zdjęć czy wspomnień. Z drugiej strony natomiast szczęście może być rozumiane jako dobrostan psychiczny, czyli takie ogólne poczucie tego, że jesteśmy z naszego życia zadowoleni, że to, kim jesteśmy i co osiągnęliśmy, albo co osiągamy, jesteśmy w trakcie, jest takim kierunkiem, który daje nam satysfakcję. I wiemy, że jesteśmy na właściwych torach, tak? I chyba o to wskoczenie na właściwe tory przede wszystkim w osiąganiu szczęścia chodzi.
Powiedziałeś o szczęściu jako o takim momencie, o jakiejś chwili, która daje nam pewną satysfakcję. Podałeś przykład tego, że otrzymujemy jakąś rzecz, wyjeżdżamy na wycieczkę, o której zawsze marzyliśmy. Myślę, że większość z nas przynajmniej raz w życiu takiego szczęścia zaznała. Natomiast kiedy opowiadasz o szczęściu jako o dobrostanie, to zastanawia mnie, droga do celu bywa wyboista. Są zarówno górki, jak i dołki w osiąganiu tego celu. W jaki sposób możemy pracować nad tym, żeby w momencie, kiedy jest trudniej, kiedy wchodzimy w ten dołek, mieć na horyzoncie to szczęście? No bo kiedy idzie wszystko nie tak, a wiem, że osiągnięcie tego celu przyniosłoby mi szczęście, ale jest on tak daleko. W jaki sposób mogę podtrzymywać w sobie to poczucie, że to szczęście gdzieś na mnie czeka?
Jedną z takich technik, z której sam korzystam, bo tak myślę, że po pierwsze możemy sobie założyć, że raczej nie istnieje człowiek, który na takie wyboje w swoim życiu nie wchodzi raz na jakiś czas. Jest to norma. Każdemu z nas przydarzają się trudne sytuacje w życiu. Nawet jeżeli mamy wrażenie, że wszystko zaplanowaliśmy na ostatni guzik, na pewno nic się nie może zepsuć, wywrócić po drodze, a to i tak się dzieje. I w tym celu warto, myślę, zastanowić się przy takich sytuacjach, jakie podejście będziemy mieli do tego za jakiś czas. Za tydzień, za rok, za 5 lat, na ile to będzie istotne, I czy faktycznie będę dalej czuł się z tym źle, po pierwsze, a po drugie, co chyba najważniejsze, jaką lekcję z tego wyciągnę i czy paradoksalnie nie doprowadzi mnie do tego, że będę przeżywać to szczęście lepiej.
Ale czy to nie jest tak, że czasami w tym nieszczęściu można się łatwiej zapędzić zamiast odnaleźć albo próbować odnaleźć to szczęście? No bo tak, zaplanowałam, realizuję, jestem przekonana, to się uda. Oczywiście nie mam stuprocentowej pewności, że mogę kontrolować wszystko. Niestety w zasadzie nie ma takich działań w życiu, żebyśmy mogli je skontrolować w 100%, ale zastanawia mnie to, kiedy wszystko idzie pod górę. W jaki sposób ja mam się skłonić do myślenia o tym szczęściu? Teraz boli mnie to na 100%, denerwuje, martwi, złości, smuci. Jak mam myśleć o tym, że gdzieś za tym wszystkim czeka na mnie szczęście? Co takiego mogę zrobić, aby nakierować swoje myślenie na to, że jest to doświadczenie, które pozwoli mi przeżywać szczęście w inny, być może lepszy sposób za jakiś czas?
Znaczy na pewno między innymi nie odcinać się całkiem od tych emocji, bo zdarza się tak, że ludzie przeżywając trudności próbują o tym zapomnieć, przekierować swoją uwagę, przeczekać to, bo to minie, tak? I to też nie o to chodzi. Bo jak wybrzmiewa ostatnio na szczęście coraz częściej, nie ma czegoś takiego jak emocje negatywne. W sensie to jest niepoprawne sformułowanie. Dlatego, że wartościując w taki sposób trudności czy przeżywanie czegoś, sprawiamy, że jest to dla nas stan wysoce niepożądany i wręcz czujemy się jeszcze bardziej nieszczęśliwi, gdy coś takiego do nas dojdzie. I tutaj jedną z przyczyn, o jakich się mówi, jest tak zwane promowanie kultury szczęścia, które w tym momencie jest wszechobecne. I polega to na tym, że no wprost rozumiejąc, tak, że społeczeństwo od nas oczekuje tego, że jeżeli jesteśmy ludźmi sukcesu, to musimy być szczęśliwi. Jeżeli mamy być szczęśliwi, to musimy to okazywać i cały czas w tym stanie permanentnie trwać najlepiej. Tutaj pewnie zahaczymy troszeczkę później o social media, które bardzo
pozdrawiamy
będą.
Z internetu w tym momencie, ale do tematyki internetu wrócimy, natomiast zanim poruszymy sobie kwestię social mediów, to myślę, że warto, żebyśmy w ogóle też porozmawiali o tym, jak definiowane obecnie jest szczęście. Mówisz o tej kulturze promocji szczęścia. Mówimy o szczęście jako dobrostanie, o szczęściu jako momencie, jako chwili. Czy są jeszcze jakieś definicje, które warto promować i opowiadać ludziom? No bo każdemu z nas wie, że wydaje się no szczęście. No wiem, co to jest szczęście. Przynajmniej raz w chwilę w życiu byłam szczęśliwa. Jak jeszcze może być rozumiane szczęście?
Tutaj możemy się posłużyć takimi dwoma pojęciami jeszcze. Jedno z nich jestem niemalże przekonany, że zna większość. Drugie natomiast wybrzmiewa rzadziej. Pierwsze nazywa się hedonizm, czyli takie podejście do doświadczania, do przeżywania przyjemności, szczęścia z posiadania czy z przeżywania z rzeczy, które możemy zdobyć lub zdążenia do zdobycia tych rzeczy. Z drugiej strony mamy podejście, które gdzieniegdzie mówi się, że jest bliższe myśli wschodniej, czyli eudaimonizm. Tak mówiąc w miarę prosto, chodzi o taką wystarczalność, czyli o umiejętność cieszenia się z tego, gdzie jestem, kim jestem i co posiadam, bez dokonywania porównań względem innych, tak? Bo jeżeli właśnie zależy od tego, jak się do tego ustosunkujemy, bo jeżeli ja stwierdzę, że mam co zjeść, mam w co się ubrać, mam gdzie się przespać i generalnie rzecz biorąc moje życie jest ok, może nie jest to jeszcze stan, do którego chcę dojść ostatecznie, ale nie ma tragedii, więc mi to w tym momencie wystarczy. Więc czy ja powinienem stwierdzać, że jestem nieszczęśliwy? No nie, bo mi jest w sumie dobrze.
Jak rozumiem, mówisz trochę o tym, żeby docenić ten stan obecny, a niekoniecznie sięgać wyżej. Ja tylko przypomnę osobom, które dołączyły do nas obecnie. Witamy ich bardzo serdecznie. Rozmawiamy dzisiaj z Maciejem Frasunkiewiczem na temat szczęścia i niecierpliwie zerkam w stronę okna czatu. Pytań brak. Proszę Państwa, piszcie śmiało, jakie są Wasze sposoby na szczęście albo pytania, które chcielibyście skierować do naszego eksperta. Jesteśmy bardzo ciekawi, jakie klimaty i tematy Was nurtują i interesują. idąc za Twoją definicją, zastanawiam się, czy cel osiągnąć szczęście albo być szczęśliwym jest celem realnym, mierzalnym i osiągalnym. Jeśli tak, to jakie możemy przyjąć miary szczęścia? Bo rozumiem, że jeżeli chcemy coś poczuć, osiągnąć, to warto jest mieć jakieś wyznaczniki, po których moglibyśmy zmierzyć, że zbliżamy się do tego celu albo już go osiągnęliśmy.
No tutaj chyba mam nadzieję, że nikogo tym nie zasmucę, ale myślę, że osiągnięcie takiego stanu permanentnie jest albo nieosiągalne, albo prawie nieosiągalne. Osiąganie szczęścia polega bardziej na ciągłym dążeniu do realizacji czegoś takiego i na ciągłym rozwoju. Bo jeżeli uznamy w którymś momencie, że osiedliśmy, że już zdobyliśmy wszystko, co chcemy i nie potrzebujemy się już więcej starać, to jaki cel dalej?
To jak czerpać radość z tego, co już osiągnęliśmy, co posiadamy i co udało nam się zrealizować, bo myślę, że osiągnąć to jedno, natomiast jak czerpać radość z tego osiągania, czy to nie jest tak, że czasami możemy zapędzić się w pewnym wyścigu, to ja jeszcze to, to ja kupię to, to ja pojadę tam, ale jak czerpać przyjemność, czerpać to szczęście z tych rzeczy, które osiągamy.
Znaczy, tutaj myślę, że warto poruszyć takie nastawienie, że samo dążenie do celu powinno być jednym z naszych celów. Że nie tylko osiągnięcie, bo jeżeli myślimy tylko o tym, co jest na samym końcu, to w ogóle tracimy uwagę i kontrolę nad tym, co się dzieje pomiędzy, tak? I to staje się dla nas bezwartościowe, a de facto ścieżka, którą przechodzimy w międzyczasie, może otworzyć nam nowe drogi i też nowe sposoby na osiąganie tego szczęścia, bo może się okazać, że jest więcej rzeczy, więcej aspektów życia, które nas uszczęśliwiają, które sprawiają, że czujemy się spełnieni.
Na przykład.
W trakcie wykonywania jakiejś pracy, jakiegoś zadania, w międzyczasie poznaję nowych ludzi, bo muszę coś zrealizować, bo tworzę jakiś projekt i w tym kierunku muszę wykonać dodatkowe działania, czy czegoś się douczyć. Bo też nie jest tak, że człowiek kiedykolwiek jest nauczony na 100%. Tylko życie właśnie polega na rozwoju. Więc to, że ja na przykład po drodze poznam jakąś osobę, z którą się okaże, że będę mógł nawiązać jakąś bardzo fajną współpracę za rok, za miesiąc, za 5 lat, cokolwiek, tak? To jest to wartość dodana. Mimo tego, że moim celem było zrealizowanie projektu. W dodatku może też być tak, że w trakcie natknę się na jakieś dodatkowe rzeczy, które okaże się, że będę miał taki efekt wow, że ja o tym wcześniej nie słyszałem, nie interesowałem się tym, a to w sumie jest moje. I nieraz to do nas dociera po czasie.
Tylko często jest też tak, i to myślę, że obserwacja, którą podzieli wielu z Państwa, kiedy koncentrujemy się na tym celu i na jego osiągnięciu, bardzo trudno jest nam zwrócić uwagę na te wartości dodane, o których wspominasz. To znaczy mój cel, projekt. Jak zrealizuję projekt, osiągam szczęście, promocja w pracy, świetnie. Bardzo trudno jest, wydaje mi się, zmienić swój sposób myślenia na taki, który pozwoliłby zauważyć to, co dzieje się wokół w drodze do realizacji tego szczęścia. Czy znane są jakieś sposoby próby pracy nad zmianą tego rodzaju myślenia, nad skłanianiem się do zauważania tej wartości dodanej? Coś, co możemy wykorzystać w życiu codziennym po to, aby właśnie umieć to szczęście osiągać?
Przede wszystkim myślę, że zwolnić. Bo w momencie, gdy nastawiamy się tylko na cel, to gdy przyłączamy się na inne zadanie, przestajemy o tym celu tak naprawdę myśleć. Próba skupienia się na rzeczach, które są dla nas na co dzień pozornie nieistotne, zatrzymania się przy tym. Techniki są różne. Czasem można po prostu usiąść z osobą, z którą tą projekt prowadzimy i sobie podywagować na luźno, nie skupiając się tylko na tym, do czego chcemy dojść. Niektórzy, ostatnio to wybrzmiewa coraz głośniej, stosują techniki uważności. I w taki sposób próbują do tego dojść.
Techniki uważności, jakiś przykład?
Medytacja, tak? Na sam początek, która też ostatnio... I tak też, żeby odczarować trochę pojęcie medytacji, nie mówimy tutaj o zen czy o jakichś myślach bardzo wschodnich. Zwykłe położenie się na łące czy w domu na kanapie i bezczynność, czyli to, czego dzisiaj wiele osób nie potrafi robić, bo dzisiaj obrazek osoby bezczynnej to z reguły się ten smartfon gdzieś jest pomiędzy.
No ten smartfon zabiera nam uważność tejże bezczynności.
Tak, myślę, że... to jest jeden ze złodziei uważności i to największych w dzisiejszych czasach, więc nawet mi się wydaje, że tutaj może nie tyle medytacja, co nawet samo odłożenie smartfona w momencie, kiedy mamy wolne, już może być takim zalążkiem do poszukania dodatkowych takich możliwości, jeżeli chodzi o samo dążenie do szczęścia.
Napływają pytania i Katarzyna zadała takie pytanie, jak rozpoznać prawdziwe szczęście od po prostu wielkiej radości. Do tej pory rozmawiamy o szczęściu, ale też użyłeś takich terminów jak zadowolenie, jak spełnienie, więc wyobrażam sobie, że szczęście to taka kula, która składa się z różnego rodzaju elementów. No właśnie, szczęście, wielka radość. Jak byś to różnicował?
Tutaj chyba byśmy wrócili do tej początkowej definicji. Wielką radość ja bym widział jako reakcję na coś, co się wydarzyło w ostatnim czasie albo przed chwilą, tak? Czyli coś, czego się nie spodziewałem, a o czym na przykład bardzo marzyłem i było jakimś tam celem, do którego chciałem dojść i się udało. Albo tudzież jakąś wielką niespodzianką, gdzie de facto nasze marzenia są celami, tak? Przynajmniej powinny być tak przekuwane, jeżeli dążymy do szczęśliwego życia. I to jest tak, że radość możemy uznać jako osiągnięcie celu, a szczęście posiadanie celów. I posiadanie marzeń, tak? Czyli tego, że mamy świadomość tego, że za horyzontem coś na nas czeka, bo sami to sobie stworzyliśmy. To też nie jest tak, że cele na nas spadną, tak? My te cele musimy sobie w jakiś sposób założyć. Bardziej czy mniej realne, też warto pilnować tego, żeby nie było tak, że mamy same nierealne albo tak wywindowane poprzeczki wysoko, że ciężko to zrobić. Ale kilka takich myślę, że warto mieć.
Mówisz o wywindowanych poprzeczkach, no ale żyjemy w kulturze, w której mówi się, możesz wszystko, sky is the limit, możesz sięgać dalej niż wzrok sięga. Też wspomniałeś o tym bezczynnym leżeniu na kanapie, co rzadko się zdarza, bo aż sam telefon wpada nam w ręce i prosi się o to, żeby z niego skorzystać. A tam kultura sukcesu i kultura szczęścia, to znaczy pokazywanie tego, co jest najlepsze w naszym życiu. Psychoterapeutka, która była gościem jednego ze spotkań, Joanna Flis, powiedziała takie ładne zdanie, że oglądanie social mediów to tak jakby porównywanie cudzej sceny ze swoimi kulisami. To aż sprzyja temu, aby porównywać się społecznie, porównywać się ja do innych. Jak to wpływa na nasz dobrostan? No bo ja tutaj na wakacje do Ustki, a koleżanka na Malediwach. No i bądź to człowieku szczęśliwy.
Bardzo źle, to fakt. Generalnie rzecz biorąc, przez promowanie kultury szczęścia są badania, które mówią na temat tego, że ma to wpływ na społeczeństwo niezbyt dobry. Mianowicie działa to w taki sposób, że osoby, które doznają porażek, te porażki przeżywają jeszcze bardziej, następują częstsze ruminacje, czyli częściej przypominamy sobie i przeżywamy na nowo nasze porażki i ciężko nam się jakby od tego wymyślu uwolnić. Z drugiej strony natomiast przez podkreślanie istotności przeżywania szczęścia nie chcemy doświadczać tych emocji, które uznajemy jako nieprzyjemne, negatywne. Tak? A jeżeli już przeżywamy, to przeżywamy je z większą intensywnością niż to miało miejsce kiedyś. Jeżeli chodzi o same porównania, to jeżeli mówimy o social mediach już, tak?
Tak. Nazwijmy to po imieniu Instagram, Facebook.
Tak. Myślę, że tutaj warto poruszyć tematykę ja. I tak oto jeszcze kilkadziesiąt lat temu, zawężając oczywiście temat, moglibyśmy wyróżnić sobie na przykład ja realny i ja idealny. Tak? I na tej podstawie, znaczy ja realny jest takim stanem, w jaki sposób my widzimy i definiujemy siebie, jakie mamy wartości, jakie mamy cechy, jakie mamy umiejętności. I to jest taki wizerunek nas. Bardziej bądź mniej realny, tak? Bo czasami ludzie mają nie do końca spójne wizerunki siebie z tym jacy są. Zresztą każdy nas widzi inaczej, więc to też ciężko jednoznaczną definicję. Z drugiej strony mamy ja idealne, czyli zestaw tych wartości, do których dążymy. To, kim chcemy zostać. Ja wirtualne natomiast jest czymś takim pośrodku. Trochę jakby. Bo z jednej strony pokazujemy to, kim jesteśmy, co robimy, a z drugiej strony to jest bardzo dobry lifting. Bo to, co w rzeczywistości pokazujemy, to pokazujemy siebie też poprzez właśnie kulturę bycia szczęśliwym, że jest dobrze. Przeglądając tam posty na wallach swoich znajomych, bardzo, i to moja osobista obserwacja, bardzo rzadko trafiam na osoby, które piszą, że jest źle, otwarcie. Pojedyncze osoby, owszem, zdarza się, tak? Natomiast nie ma takiej tendencji, bo wszyscy chcemy pokazać, że jest u nas fajnie. Bo za to też jesteśmy karmieni tymi fejsowymi lajkami, serduszkami, komentarzami i tak dalej, tak? I tak próbujemy wszyscy sprawiać, że mamy taką zbiorową kulę szczęścia, która rośnie. De facto w życiu chyba żadnej osoby nie jest tak, że wszystko jest usłane różami.
Przerwę ci, bo akurat przyszedł mi do głowy film, który jakiś czas temu opublikował Krzysztof Gonciarz, znany youtuber, który powiedział, nagrał film o tym, że było źle, że był w dole, że w zasadzie działy się z nim rzeczy trudne dla niego i było to też dla niego osobiście trudne przeżycie i bardzo niespójne z tym hurra optymizmem różnych influencerów, którzy to publikują. Mnie tym filmem bardzo zaskoczył i byłam mu bardzo wdzięczna za to, że zdecydował się podzielić takim bardzo osobistym kawałkiem. Natomiast zebrał on bardzo dużo pozytywnych informacji od swoich widzów i nie tylko, za to, że był na tyle odważny, żeby się podzielić takim trochę ja autentycznym, to znaczy tym, co się działo ze mną naprawdę w tym wirtualnym świecie.
Pokazał, że można być szczerym.
I że można być czasem nieszczęśliwym. A zmierzam w tym pytaniu do tego, czy faktycznie jest tak, że omijając te uczucia nieszczęśliwe albo nie pokazując ich w internecie czy w social mediach, jesteśmy w stanie przybliżyć się do szczęścia?
Ale one gdzieś muszą mieć ujście.
No gdzieś ujście muszą mieć, tylko pytanie, czy nie pokazując ich w jakiś sposób możemy to swoje szczęście budować? To znaczy budując wizerunek szczęśliwy, budując wizerunek osoby, której życie usłane jest różami, która osiąga wszystkie swoje cele, możemy realnie przybliżyć się do tego szczęścia.
Znaczy w pewnym sensie może to być jakąś wartością dodaną dla nas, ale uzależniałbym to jednak od tego, w jaki sposób radzimy sobie z tymi trudniejszymi rzeczami w tym naszym życiu poza światem wirtualnym. Tak, więc tutaj myślę, że należy dokonać rozgraniczenia, bo jeżeli ktoś ma życie ogólnie względnie szczęśliwe i w dobrostanie, to być może jest w stanie tego jakoś to wesprzeć, ale czy być podstawą do szczęścia? Tutaj bym się chyba nie zgodził. Przy czym w większości mamy jednak tak, że tak jak wspomnieliśmy sobie, tak, że te rzeczy negatywne też się zdarzają. Natomiast jeżeli mamy jakąś grupę, czy nawet pojedyncze osoby, które są nas w stanie wesprzeć w przeżywaniu tego, to już bardziej. Ale nie nastawiałbym się na samo bazowanie jakby na zdobywaniu szczęścia w social mediach. Raczej nie.
Okej, to jeszcze wracając do tych social mediów, powiedz, czy faktycznie to jest tak, że im częściej korzystamy z social mediów, im częściej tam się eksponujemy, nie tylko jako nadawcy treści, ale jako odbiorcy tych wszystkich komunikatów, co to robi z naszym dobrostanem? opowiadałeś mi, zanim weszliśmy na wizję, o różnych ciekawych badaniach z tego zakresu.
Tak, było takie badanie robione przez duński Instytut Szczęścia w 2015 roku i w ogóle tamten instytut właśnie dużo bada wokół szczęścia. Jedno z takich badań miało na celu sprawdzenie, jak działa na nas korzystanie z popularnego Facebooka, po prostu. I tam bodajże na tydzień albo na dwa tygodnie osoby biorące udział w eksperymencie zawieszały swoje konto i nie korzystały w ogóle z mediów społecznościowych w żaden sposób. Jako grupę kontrolną wzięto osoby, które nie miały takich kont i nie korzystały z nich wcześniej i na ten rzeczony tydzień miały możliwość sprawdzenia, co to jest. Następnie po okresie badania był sprawdzany ich ogólny dobrostan, ich poczucie szczęścia w życiu. To samo badanie było wykonywane oczywiście przed, w ramach porównania i na jego podstawie stwierdzono, że osoby, które się od Facebooka odcięły, szczęście swoje zwiększyły, bo poświęcały więcej czasu na znajomych, na zainteresowania, na rozwój, czy po prostu na święty spokój. A z kolei u osób, które zaczęły korzystać, nic się nie zmieniło. I dyskusja wyników w tym drugim przypadku była taka, że prawdopodobnie nie zdążyli jeszcze na tyle się wkręcić i uzależnić jakby swojego dobrostanu od tego, co się dzieje w social mediach, żeby miało to jakiś wpływ.
Słyszałam też o takich badaniach, że im więcej czasu osoby spędzały w social mediach, tym bardziej uważały ten standard porównań, czyli te osoby, do których się porównują, jako lepszy od nich, czyli w pewien sposób dewaluowały swoje szczęście, czy swoje posty, które publikowały w porównaniu do tych innych osób i również negatywnie wpływało to na ich dobrostan, no co pokazuje, jest to też taka dziedzina, która rozwija się w kwestii badawczej, ale wyniki te pokazują, że jednak te porównania w mediach społecznościowych coraz mocniej ważą nam na naszym życiu. No jak się z tego wyrwać? To znaczy, jak trochę nie uczestniczyć w tym maratonie pokazywania tych zdjęć? Masz Instagram?
Nie.
A masz Facebooka?
Tak.
No dobra, publikujesz zdjęcia?
Od czasu do czasu.
No
ale
dobra,
bardzo rzadko.
Ale bardzo rzadko. Ale
już
myślę,
teraz.
Już. A, czyli kiedyś byłeś w tym. Dobrze, to opowiedz nam proszę, co cię skłoniło do tego, żeby przestać? I jak wpłynęło to na twoje funkcjonowanie?
Znaczy ja zwróciłem uwagę na to, że nie sprawia mi aż takiej wielkiej przyjemności dzielenie się swoim życiem. Mają świadomość też tego, że mam na Facebooku znajomych z bardzo różnych środowisk. I przestałem go traktować trochę jak swoje podwórko, a bardziej jako narzędzie służące do kontaktu. I myślę, że to w jakiś sposób pierwsza taka rzecz to właśnie podejście do samej platformy. Czym ona dla nas jest? Bo tak jak ja patrzę na i rozmawiam z młodymi ludźmi z poziomu liceum przykładowo i skarżą i żalą się czasami, że znajomi mają do nich pretensje, jeżeli oni natychmiast nie odpiszą i nie skontaktują się w drugą stronę. Gdzie tak jak siedzimy obok siebie, no jakbym ja do ciebie zaczął mówić, a ty byś się na mnie tylko patrzyła, no to pewnie po jakimś czasie też bym poczuł się trochę olany i tak było mi smutno po prostu. Ale po pierwsze tak nie jest, a po drugie no mam wrażenie, że młodzi ludzie trochę traktują ten internet jak swoje podwórko, a to nim nie jest. I umiejętność jednak wyjścia z sieci, wyjścia na zewnątrz, wyłączenia się z tego jest takim pierwszym zalążkiem do tego, żeby przestać. Zdjęcia, jeżeli chcemy komuś pokazać, to równie dobrze możemy się spotkać. Ja pamiętam to od strony klasycznej z tego względu, że pamiętam czasy, kiedy miało się albumy ze zdjęciami. Ledwo, ale pamiętam. I porównując, naprawdę o wiele więcej przyjemności sprawiało mi pokazanie tych zdjęć koledze czy koleżance na żywo, niż dostanie nawet setki lajków gdzieś tam w internecie. I to po pierwsze. Po drugie, osobiście byłem trochę przeciwny temu, że jednak oddaję swoje prawa tym portalom w momencie, gdy wrzucam te zdjęcia. I tutaj kwestia mojej prywatności po prostu.
Chciałbyś, żeby twoje szczęście także było sprawą prywatną?
Trochę tak. Dlaczego wszyscy mają wiedzieć, że jestem szczęśliwy? No niektórzy muszą wiedzieć, ale przede wszystkim ludzie, z którymi dobrze się znam i lubię z nimi przebywać. Jeżeli będę chciał pokazywać całemu światu, że jestem szczęśliwy, to pytanie, co jest moim szczęściem, bo jak w tym momencie koncentruję swoje życie na tym, żeby pokazywać wszystkim, jaki to ja jestem szczęśliwy. A jeżeli po prostu jestem, to muszę się tym chwalić?
No nie musisz, ale jeżeli budujesz swoje szczęście na tych lajkach, na tym otrzymywaniu tej aprobaty społecznej, atencji, uznania, no to wówczas myślę, że ciężko byłoby się z tego wyrwać, bo to tak trochę jak odebrać to, co mierzy nasze szczęście.
Ale w tym momencie, w momencie odcięcia od tego internetu, to co, wyłączą prąd i całe moje szczęście znika?
Obawiam się, że większość z nas mogłaby takiego szczęścia doświadczyć, czego oczywiście nie polecamy i nie wskazujemy tego jako coś pożądanego, bo właśnie o tym rozmawiamy, że to szczęście też trzeba znaleźć gdzieś trochę w sobie, a nie w tych czynnikach zewnętrznych, po to, żeby było ono trwałe i zostało z nami niezależnie od dostępności do prądu czy też internetu. Wracam do pytań. Joanna napisała: interesuje mnie sposób kierowania swoim myśleniem w życiu, aby być szczęśliwym. Czy faktycznie skupianie się na tych pozytywnych aspektach, tak zwanym pozytywnym myśleniu, jest najlepszym wyjściem? Czy to jest tak, że jeżeli się wali i pali, mi się chce płakać, jest mi źle, to powinnam sobie mówić: jest dobrze, dam radę, bądź szczęśliwa, jesteś szczęśliwa, to cię prowadzi do celu, cel jest dla ciebie ważny.
Myślę, że lepiej najpierw usiąść się rozpłakać, a później zastanowić się, co można teraz z tym zrobić.
To w myśl tego, co mówiłeś o nieunikaniu emocji trudnych i nieprzyjemnych.
Tak, bo wylewanie takich emocji nieprzyjemnych oczyszcza. Jest to też taka możliwość wyżycia się w jakiś sposób. Więc to nie jest tak, że nie możemy ich przeżywać. Znowuż, tak? Trochę potrwać w tym stanie, a później z niego wyjść. Po prostu. Żeby nie łamać tej takiej krzywej naszego życia na twardo, tylko chwilę w tym potrwać, tak? I wynurzać się powoli.
Ja myślę, że to, co jest trudne w doświadczeniu, to pamiętanie o tym, że emocje mają komponent czasu. To znaczy, że one przemijają i tracą na sile wraz z każdym dniem. I kiedy jest tak faktycznie bardzo źle, to trudno jest pomyśleć o tym, że kiedyś jeszcze może być dobrze, a to gdzieś oddala od tego myślenia o szczęśliwym życiu. Rafał zadaje kolejne pytanie. Czy typ osobowości lub temperamentu wpływa na nasze postrzeganie szczęścia? Czy są typy osób, które częściej deklarują, że są szczęśliwe? Czy są pewnego rodzaju osoby, które rodzą się z większą otwartością i gotowością do przeżywania szczęścia?
Znaczy z pewnością, jeżeli chodzi o prezentowanie swojego szczęścia, okazywanie swoich emocji i tego, czy jesteśmy szczęśliwi, tutaj może tak być, tak? Bo są osoby, które potrafią cieszyć się tak bardziej wewnątrz, czy ze swojego stanu, czy z tego, co się u nich dzieje, a są osoby, które lubią to pokazywać głośno. I jakby będąc obserwatorem takim zewnętrznym, może nam się wydawać, że wartość, znaczy możemy próbować oceniać osoby jako bardziej lub mniej szczęśliwe, a ich osobiste poczucie szczęścia, tych osób, które obserwujemy, może być totalnie odwrotne, niż nam się na początku wydawało. Tak, bo tutaj właśnie jest kwestia ekspresji, kwestia umiejętności przeżywania, jasne. Tak, mamy osoby, które mają większą tendencję do wpadania w jakieś stany subdepresyjne czy do popadania w depresję, może tak być. Natomiast to też nie jest tak, że takie osoby nie mają w ogóle zdolności do przeżywania szczęścia. To jest trochę tak, że każdy musi znaleźć swoją receptę I taką instrukcję do siebie, w jaki sposób chcę to osiągnąć.
No dobrze, a co z czynnikami osobowościowymi czy temperamentalnymi? Wielosylabowe słowo, które trudno wymówić. Czy są jakieś tego typu czynniki, które odpowiadają za zdolność do przeżywania szczęścia?
Nie znam takich badań.
Nie znasz takich badań. Dobra, pytamy dalej. W takim razie Artur podzielił się refleksją, że czasami ma wrażenie, że niektórzy podróżują tylko i wyłącznie po to, żeby móc pokazać coś na Facebooku. Mhm. Czy znane są takie przypadki? Ja jestem w stanie, nie jestem być może zbyt blisko w świecie influencerów i social media, natomiast jestem w stanie sobie wyobrazić to, że czasami ktoś ma taki pomysł, a to ja tam pojadę, tam widziałam takie fajne zdjęcia, ta blogerka wstawiała, to ja tam pojadę, też sobie zrobię takie zdjęcie i bez 1000 lajków nie wracam. Czy to faktycznie jest w ogóle w stanie zbudować we mnie jakiekolwiek szczęście? Pojadę, zrobię sobie to zdjęcie i co dalej?
Znaczy faktycznie są takie środowiska, które prezentują takie podejście i tym się karmią. Tutaj jako taka drobna dygresja, parę miesięcy temu byłem na jakimś wykładzie, na którym podano za przykład, pani bodajże była blogerką, ale nie jestem przekonany niestety, która zrobiła internautów w jajo. Mianowicie wstawiła, przerobiła zdjęcia siebie, powstawiała siebie na tle właśnie jakiejś tam wycieczki gdzieś tam, dostała mnóstwo lajków, a później napisała, że wcale nigdzie nie była, siedziała w domu za komputerem po prostu i można i tak zrobić, tak? Natomiast jej nie chodziło o zebranie lajków, co bardziej o pokazanie ludziom, że tak naprawdę w jej życiu się nic nie stało, a oni dali się wkręcić, że to nie jest do końca prawda. Przy czym ja bym zadał tutaj też pytanie, dlaczego tej osobie nie sprawiało przyjemności samo to, że mogła tam wyjechać i samo przeżywanie bycia tam i dlaczego warunkowała swoje poczucie szczęścia od reakcji innych, a nie od tego, że coś przeżywa. Po prostu, jako ona, jako osoba.
Czyli znowu wracamy do tego, że szczęście budowane na zewnątrz nas samych nie jest na tyle trwałe i satysfakcjonujące, co to, co możemy zbudować sami w sobie, w środku.
No jeżeli szczęście jest na pokaz, to czy jest szczęściem?
To czy jest szczęściem? Katarzyna, czy rada żyj na 100% jest dobrą radą? Czy duże szczęście nie będzie powodem do takiej hiperboli smutku po stracie tego szczęścia? Czy to jest tak, że im wyżej wchodzimy na tę górę szczęścia, tym większe ryzyko, że spadniemy na dół smutku.
No tutaj bym chyba poprosił o doprecyzowanie.
Pani Katarzyno, jeżeli jest Pani z nami, to prosimy o doprecyzowanie. A Natalia...
Jakiś przykład, tak? Może, co ona rozumie poprzez to takie wielkie szczęście.
Dobra, to odwołujemy się do autorki pytania. Jeżeli będzie chciała nam doprecyzować, o co chce zapytać, to na pewno odpowiemy. Natomiast Natalia zadała bardzo ciekawe pytanie. Czy warto uszczęśliwiać innych? Czy warto skupić się bardziej na sobie? A może jakoś to wypośrodkować? Czy źródłem naszego szczęścia może być uszczęśliwianie innych?
Myślę, że jak najbardziej. To wszystko zależy od podejścia. Przy czym pytanie, czy chcemy uszczęśliwić wszystkich. Inne pytanie, czy chcemy kogoś uszczęśliwiać na siłę, bo komuś dobrze jest w jakimś stanie, w którym w danym momencie przeżywa, a my mamy złotą receptę dla niego, przynajmniej tak nam się wydaje. Prawdopodobnie przetestowaliśmy ją na sobie, więc uznaliśmy, że jest dobra, ale nie dla każdego, jak już sobie zaznaczyliśmy, wszystko będzie okej. I też bycie zbyt ofiarnym, bo myślę, że tutaj można by takiego słowa użyć, czyli tylko dawanie szczęścia innym. Warto dbać o równowagę w swoim życiu też, bo tyle, ile dawanie szczęścia jest okej, natomiast jeżeli nie będziemy mieli jakiegoś zwrotu, i tutaj nie chodzi o bycie interesownym i o to, że ja coś muszę z tego mieć, nie. Natomiast jakaś taka wymiana energetyczna powinna zachodzić, tak? I jeżeli dajemy z siebie, to myślę, że też może nie tyle oczekiwać, ale dobrze by było, żebyśmy też w drugą stronę coś takiego dostawali. A tutaj bardziej myślę, że kwestia osób, które są tak obdarowywani. Z kolei z drugiej strony samo branie szczęścia, no tutaj już idziemy w taki egoizm, który też nie zawsze w przypadkach skrajnych kończy się dobrze dla nas.
Mm-hmm. Podkreślasz wartość tego komponentu ja i ja w tym szczęściu, natomiast pada pytanie, czy można osiągać szczęście czując samotność? Jak nie uzależniać szczęścia od obecności innych ludzi? Czy możemy być szczęśliwi sami ze sobą?
Tak, ale tego trzeba się nauczyć.
Jak?
Czasem i ciężką pracą. I takim...
Give me more. Więcej, proszę.
Przede wszystkim myślę, że należy zacząć od tego, że warto lubić siebie. I żeby polubić siebie, to trzeba się zastanowić, co w sobie lubimy, co nam wychodzi dobrze, jakie cechy, które posiadamy, mogą sprawić, że uznamy siebie, czy to za... Są takie trzy potrzeby w psychologii pozytywnej. To się nazywa potrzeba autonomii, potrzeba kompetencji i potrzeba przynależności. Ta ostatnia to jest już bardziej oczywiście już trochę poza tematem, natomiast potrzeba autonomii występuje wtedy, kiedy wiemy, że jesteśmy w jakiś sposób samowystarczalni, że sobie poradzimy. Ja przychodząc dzisiaj tutaj do ciebie na rozmowę, nie potrzebowałem przyklaskiwania z innej strony. Przyszedłem tutaj, bo chciałem. Ja, jako sam, żeby porozmawiać na temat szczęścia, żeby być może komuś nieco rozjaśnić tę drogę. Ale głównie z osobistych pobudek. I ja musiałem się do tego też przygotowywać i uczyć często samodzielnie. Nie zawsze przeżywamy też szczęśliwe chwile grupowo. Nieraz jest to bardzo osobiste przeżycie.
A co jeżeli moim takim celem czy wyznacznikiem tego szczęścia mogło być to, że chcę posiadać grupę przyjaciół albo chcę posiadać bliską osobę? Chcę znajdować się, spełniając jedną z tych trzech podstaw, tą potrzebę przynależności, bycia z innymi. Chcę zacząć ją budować i nie umiem. Nie ma nikogo. Nie mam wokół siebie osób, którymi chciałabym się otaczać. Ciężko wówczas jest myśleć o tym, że no, któregoś dnia to mi się uda. I czerpać szczęście z tej drogi, która na początku jest olbrzymim wyzwaniem. Jakie słowa skierowałbyś do takich osób, które dopiero próbują budować swoje zasoby w jednej z tych potrzeb?
To jest tak, że odwołując się do relacji romantycznych, to nie jest tak, że ktoś nam się spodoba na ulicy, a my od razu przed nim klękamy.
No, zazwyczaj nie.
Tak. Tylko budowanie relacji wymaga czasu. Czasami bardzo długiego czasu. Bo to zależy zarówno od tego, jacy my jesteśmy, jakie są osoby, z którymi chcemy te relacje nawiązać. I od tego, jakiego rodzaju relacje chcemy stworzyć, tak? I ciężko jest założyć z góry, ile dokładnie to potrwa i kiedy nam się coś takiego uda. Często zależy to od czynników losowych, często też od naszego działania. Bo jeżeli siedzimy przykładowo cały czas w domu na Facebooku i narzekamy na to, że nie mamy znajomych, ale jednocześnie nie wychodzimy poza krąg osób, które znamy w danym momencie i próbujemy budować tylko i wyłącznie na tej bazie i widzimy, że cały czas się nie udaje, to być może korzystamy ze złej bazy i trzeba coś zrobić, żeby to zmienić. Zacząć wychodzić gdzieś z domu, zapisać się na dodatkowe zajęcia, dołączyć do jakichś kółek zainteresowań, czyli znaleźć osoby, które mają jakieś punkty wspólne z nami, jakiś punkt zaczepienia. I nastawić się na poszukiwanie, a nie na oczekiwanie. No bo to ta manna z nieba nie zawsze spadnie w miejscu, w którym siedzimy.
Czyli rozumiem, że to jest tak, że jeżeli odczuwałabym to, że jestem samotna i chciałabym to w jakiś sposób zmienić, no to mogę zapisać się do jakiegoś koła zainteresowań, czy dołączyć do jakiejś grupy tematycznej i wchodząc z pewnym oczekiwaniem i to oczekiwanie może zostać niespełnione, znaczy może się okazać rozczarowaniem.
Tak, może tak być.
To co ja wówczas mogę z takiego doświadczenia wynieść? co jednak nie zniechęci mnie i nie zamknie z powrotem w domu przed Facebookiem, ale skłoni do tego, żebym poszukiwała, eksplorowała dalej.
Po pierwsze, na pewno nam przyjdą z pomocą racjonalizacje, bo może się tak zdarzyć, że nie wiem, że miejsce, do którego przyszliśmy, po prostu było, nie wiem, spotkaliśmy to na przykład osoby, które mają swoją zamkniętą grupę i one nie chcą nikogo nowego. Może tak być. Może tak być, że nam w jakiś sposób to nie podpasowało. Może tak być, że to nie był nasz czas, że byliśmy w jakimś takim stanie emocjonalnym, tak? I dobrze by było, żebyśmy spróbowali sobie przepracować siebie jeszcze w jakiś sposób. I też nie popadać w jakieś zażenowanie czy wstyd z tego powodu, bo każdy ma różne okresy w życiu. Warto też, myślę, wypracować w sobie takie podejście, że nie każdy musi nas lubić. Zdarza się tak, że mamy takie podejście, taki charakter, że są ludzie w naszym życiu, którzy nas będą uwielbiać, a są tacy, którzy nas nienawidzą w zasadzie od samego początku.
Przypomina mi się taki napis na murze, który kiedyś widziałam, nie jestem zupą pomidorową, żeby mnie wszyscy lubili, a wówczas, kiedy to gdzieś przetaczam, zawsze znajdzie się przynajmniej jedna osoba, która nie lubi zupy pomidorowej, więc nawet to jest potwierdzeniem tego, o czym mówisz. Nasz czas powoli dobiega końca, ale jest jeszcze kilka pytań, które wydają mi się bardzo interesujące i które chciałabym ci zadać.
I jeśli mógłbym ci jeszcze przerwać, bo mi się
możesz,
przypomniała...
Możesz, proszę bardzo.
Wybaczysz. przypomniała mi się taka jedna sentencja, którą widziałem kiedyś na murze. Być może część ją zna. Ta sentencja pochodzi ze zbioru Lucie. Loesje się pisze i brzmi ona: kiedy ostatnio zrobiłeś coś po raz pierwszy? Jako takie podejście właśnie też do wychodzenia, do testowania, do sprawdzania nowych rzeczy. Koniec mojej dygresji, przepraszam.
Ona była bardzo ładna, mogłaby trwać dłużej, więc z ochotą przyjęłam twoją dygresję, ale wracam, moje ja racjonalne wraca do pytań i pytanie brzmi... Czy poczucie szczęścia może mieć wpływ na nasz taki dobrostan fizyczny? To znaczy, czy łatwiej jest wyzdrowieć, wyleczyć się, kiedy to poczucie szczęścia jest jakoś obecne w naszym życiu?
Generalnie tutaj myślę, że moglibyśmy się odwołać do badań z psychologii zdrowia, których niestety nie pamiętam. Ale pamiętam, że było tam mnóstwo założeń, które mówiły o tym, że faktycznie to, jaki mamy mindset, to w jaki sposób ustosunkowujemy się do naszego życia, to jakie mamy nastawienie, bardzo wpływa na zdrowienie, na wychodzenie z różnych stanów, tak? I na to, na ile szybko dochodzimy do siebie ogólnie. Możesz powtórzyć?
Czy jesteśmy zdolni do przeżywania bycia szczęśliwym, nawet pomimo przeżywania jakichś trudności somatycznych, dolegliwości, chorób, może w pewien sposób poprawić nasz dobrostan psychiczny w przeżywaniu tej choroby?
Tak. I tutaj nawet bym poszedł jeszcze jednym wątkiem, że jeżeli te trudności somatyczne nie sprawiają, że nie jesteśmy w stanie z tego domu wyjść, zażyć powietrza i sportu, endorfiny, to naprawdę działa. Mamy teraz piękne słońce za oknem, każdego dnia. I myślę, że warto nastawić się też na to, żeby z niego jak najwięcej fizycznie po prostu skorzystać. I może to brzmi jak populizm, ale naprawdę mówię bardzo serio.
Ostatnie pytanie. Jak przeżywać szczęście, kiedy to środowisko, w którym się znajdujemy, albo sytuacja życiowa, w jakiej obecnie przeżywamy, wybitnie temu szczęściu nie sprzyja, a nawet inaczej napisała Natalia, nam to szczęście zaburza.
No to jeżeli znaleźliśmy przyczynę, to myślę, że nastawiając się na rozwiązanie tego problemu, wyjście, jakie bym sugerował, to albo próba wpłynięcia na te czynniki, które nam to szczęście zaburzają. I tutaj już musielibyśmy skonkretyzować w zależności od tego, o czym konkretnie mówimy. Albo rozważyć zmianę tego środowiska. Jeżeli mamy taką możliwość, oczywiście.
A zmianę swojego stosunku do tego, co dzieje się w środowisku? Zmianę sposobu myślenia, tego mindsetu.
Tak,
o
też,
którym
możemy się zdystansować, oczywiście, bardzo celna uwaga. Przy czym umiejętność dystansowania się też trochę polega na tym, że musimy zrozumieć, że na pewne rzeczy być może wpływu nie mamy i znowuż być może one są czasowe. I za jakiś czas albo nasza sytuacja się zmieni, albo my właśnie złapiemy do tego większy dystans, albo przeniesiemy naszą uwagę gdzie indziej, co de facto jest masłem maślanym.
Słuchajcie, zaczynamy maślanić, zatem powoli nasz czas webinaru dobiega końca. Byłeś szczęśliwy podczas tego spotkania?
Ja jestem średnio szczęśliwym. Uśredniając moje życie, jestem człowiekiem w dobrostanie psychicznym. Faktycznie tak, jestem szczęśliwy. I wciąż się taki czuję.
To było bardzo ciekawe doświadczenie, za które dziękuję Tobie i
dziękuję
Państwu za obecność. Przypomnę tylko, że materiał, zapis z dzisiejszego spotkania będziecie mogli Państwo znaleźć na kanale na YouTubie, ale także na stronie psycheswps.pl, podcasty na Spotify, iTunes, SoundCloud i Lekton. Jeszcze parę webinarów i nauczę się na pamięć tych zwrotów. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za dzisiaj. Wszystkiego szczęśliwego i do zobaczenia.